Lecz dalszą rozmowę przerwał pan Wolodyjowski, który, ukazawszy na dość znaczne wzniesienie, odległe na kilka staj, rzekł: tam stań. Po tych słowach ruszyli rysią. W pół wzniesienia mały rycerz kazał zwolnić kroku, a wreszcie niedaleko wierzcholka zatrzymać konie. Nie będziemy do samego szczytu dojeżdżać, rzekł, bo przy tak jasnym ranku z daleka można by nas wziąć na oko, ale zsiadłszy z koni przybliży mi się tak do zrębu, by głowy niewiele wystawały. To rzekłszy zeskoczył z konia, a za nim Basia, pan Muszalski i kilku innych. Dragoni pozostali pod szczytem, trzymając rumaki. Oni zaś posunęli się aż do miejsca, w którym wzniesienie zapadało się ścianą prawie prostopadłą ku dolowi. U stóp tej ściany, wysokiej na kilkadziesiąt lokci, rosły dość gęsto wysokim pasem chaszcze. Dalej zaś ciągnął się step niski, równy, którego z tej wysokości ogromną przestrzeń mogli objąć oczyma. Równina owa, przecięta niewielkim strumieniem biegnącym w stronę kalusiku, była również, jak i spód skały, pokryta kępami zarośli. Z największej kępy cienkie smugi dymu unosiły się ku niebu. — Widzisz — rzekł do Basi Wolodyjowski — to nieprzyjaciel się tam przytaił. No, — widzę dymy, ale nie widzę ni ludzi, ni koni — odrzekła z bijącym sercem Basia. — Bo ich zarośla skrywają, chociaż wprawne oko ich dojrzy. Ot tam, patrz, dwa, trzy, cztery, no, całą kupę koni widać. Jeden srokaty, jeden całkiem biały, a stąd wydaje się jak niebieski. Prędko do nich zjedziem? Nam ich tu przygnają, ale mamy czas, bo do owej kępy będzie z ćwierć mili. A gdzie nasi? Widzisz tam ot, hen, z krawek boru. Pana podkomorska chorągiew powinna teraz właśnie sięgać już brzegu. Mellechowicz wynurzy się z ów tej strony, bodaj za chwilę. Druga towarzyska chorągiew weźmie ich od tego kamienia. Dostrzegłszy ludzi, oni sami ruszą ku nam, bo tędy można dobrze ku rzece pod Wiszarem przejechać, a zaś z tamtego boku jest jar okrutnie przepaścisty, przez który nikt nie przejedzie. To są w matni? No, jako widzisz. Dla Boga, ledwo już stoję! Zakrzyknęła Basia, lecz po chwili: Michałku, żeby byli mądrzy, to by co zrobili? To by poszli jak w dym na Podkomorską i przejechali im po brzuchach. Wtedy byliby wolni. Ale tego nie uczynią, bo naprzód nie lubią oni jeździe regularnej w oczy leść. Po wtóre będą się bali, że więcej wojska w lesie czyha, więc pomkną ku nam. Ba, ale my ich nie zatrzymamy. Mamy jeno, no, 20 ludzi. A motowidło? A, prawda. A, gdzie on jest? Wolodyjowski zamiast odpowiedzi zakwilił nagle, jak kwili jastrząb albo sokół. Wnet liczne kwilenie odpowiedziały mu od stóp wzgórza. Byli to semenowie motowidły, którzy tak dobrze przyczaili się w chaszczach, że Basia, stojąc tuż nad nimi, wcale ich nie ujrzała. Więc przez chwilę spoglądała ze zdumieniem to w dół, to na małego rycerza. Nagle policzki jej zapalały ogniście i za szyję chwyciła męża. — Michałku, tyś największy wódz w świecie. — O, jeno, że wprawy trochę mam — odrzekł, uśmiechając się Wolodyjowski. — Ale ty nie trzepotaj mi się tu z radości i pomnij, że grzeczny żołnierz powinien być spokojny. Ale nic nie pomogła przestroga. Basia była jakby w gorączce. Chciało się jej zaraz na koń siadać i ze wzgórza zjeżdżać, by się z oddziałem motowidle polączyć. Ale Wolodyjowski zatrzymał ją jeszcze, bo chciał, żeby początek dobrze widziała. Tymczasem słońce poranne wstało nad step i powlokło chłodnym, bladozłotym światłem całą równinę. Pobliskie kępy rozjaśniły się wesoło, dalsze i mniej wyraźne zarysowały się wyraźniej. Szron, miejscami w dolach leżący, począł się skrzyć migotliwie, powietrze stało się bardzo przezroczyste i wzrok mógł lecieć w dal prawie bez granic. Podkomorska z Borku wychodzi, ozwał się pan Wolodyjowski. Widzę ludzi i konie. Rzeczywiście, Jeźdźcy poczęli się wynurzać ze skraju lasu i czernieć długą linią na pokrytej mocno szronem podleśnej lące. Biała przestrzeń między nimi a lasem poczęła się zwolna powiększać. Widać, nie spieszyli się zbytnio, chcąc dać czas innym chorągwiom. Wolodyjowski zwrócił się teraz w lewą stronę. — Jest i Mellechowicz — rzekł, a po chwili znowu. — I pana Łowczego Przemyskiego ludzie nadjeżdżają. Nikt dwóch pacierzy nie uchybił. Tu wąsiki jego poruszyły się żywo. Noga nie powinna ujść. Na koń teraz. Szybko zwrócili się ku dragonom i, skoczywszy na kulbaki, zjechali bokiem wzniesienia między rosnące w dole chaszcze, gdzie znaleźli się wśród semenów pana Motowidły. Zatem całą masą już zbliżyli się do skraju zarośli i stanęli w miejscu, poglądając przed siebie.